To zaczniemy. 20 już minęła. Mamy czwartek, 23 października. Wypłaty jeszcze nie mam na koncie, a pieniędzy w portfelu brak. I to nie jest dobra wiadomość dla nikogo, kto ma wydatki, a nie ma funduszy. Nie jest to dobre. Ja jestem Becia i dzisiaj mamy prawniczkę. Miejmy nadzieję, że coś z niego wyjdzie, bo Becia dzisiaj nie ma nastroju. Czasem tak bywa, że prowadzący nie ma nastroju i nie wychodzi z tego nic dobrego. Głośniej. Niech będzie, że głośniej w takim razie. No, to jak już sobie wszyscy na czacie ponarzekali i się dostosowali do tego, jaki ma nastrój prowadząca, jaki ma głos i głośność prowadząca, to cieszę się, że jesteśmy już tutaj razem z nowym podkładem, bo stary podkład YouTube wyrzucił. I co chcę powiedzieć? Izel się pyta, czy doszła kartka. Nie doszła jeszcze, ale czekam wciąż. Chcę powiedzieć, że dzisiaj doszła do mnie kartka razem z wielkim pudłem od Łukasza. Ja bardzo dziękuję za książki dla Instytutu i bardzo dziękuję za kartkę. Tylko taka prośba na przyszłość, że ja to muszę dostarczyć, taką pakę z poczty do domu, bo listonosz nie przyniesie, a to jest spory kawałek, a ta paka ważyła chyba ze 25 kilo. I proszę, proszę, bez takich ciężkich przesyłek dla Beci biednej, która zostałaby z mężczyzny w domu i sama sobie musi ze wszystkim radzić. 20, Łukasz mówi. To była bliska. Więc ledwo doteszczyłam i dzisiaj już nie mam po prostu mięśni. Mięśni w rękach, żeby obsługiwać całą audycję i przez to nie ma prawniczka. Kasia też się pyta, co dostałam, więc zrobiłam akcję dla Instytutu Onkologii i zbierałam książki. Oni wymieniali książki ze starych na nowe, żeby jakoś pomóc tym ludziom przetrwać te takie ciężkie chwile. I ja zrobiłam taką akcję tutaj zbierania tych książek i nie przychodziły, nie przychodziły, a w końcu przyszło 20-kilogramowe pudło. Z Krakowa od Łukasza, tak. Kartka też jest z Krakowa. No ciężko było, ciężko. Ale dzięki wielkie. No, to miło, że ktoś się rusza i że coś. I że coś się dzieje. Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, jak na przykład Martin, to miałam wczoraj urodziny. Znaczy on już wie, bo już mu natłukłam do głowy. Ale miałam wczoraj urodziny. Powiedziałabym, które, ale po co? No i niektórzy już mi złożyli życzenia i ja za nie dziękuję, a ci, którzy jeszcze nie złożyli, to teraz mają okazję złożyć. Wszyscy ci, którzy wiedzieli, a zapomnieli w dniu wczorajszym, to mają złożyć raz jeszcze. Łukasz już? Już. No, tak. I mogłam poprosić kogoś do poniesienia tego pudła, ale akurat nikt się taki nie trafił. No, życzenia, Izeri, życzenia składa. Pięknie, pięknie. To tak a propos urodzin. Chciałabym dzisiaj pomówić trochę o dzieciach. Po pierwsze, pierwszy temat, który mi tutaj wpadł, to jest temat wyroku sądu, który zapadł całkiem niedawno październiku, teraz, i wydał ten wyrok Sąd Okręgowy w Rzeszowie. Niektórzy uważają, że jest to skandaliczny wyrok, a dotyczy Fundacji Pro Familia, która porozstawiała w Rzeszowie takie wielkie plakaty z płodami, z niemowlakami, które zostały zabite w trakcie aborcji. I no z płodami, nie z niemowlakami, tak. Chociaż tam chyba też były jakieś dzieci zabite i tam było porównanie, że to jest przecież to samo. Tak czy siak, Sąd Okręgowy wydał taki wyrok, że ta fundacja... Bardzo przepraszam. Fundacja nazywa się PRO, a PRO Familia to jest szpital, w którym według tej fundacji morduje się dzieci. I ta fundacja dostała nakaz przeproszenia tego szpitala za takie pomówienia, które tam mówią. Tomek dzwoni, odbierzmy Tomka. Cześć Tomek. Halo.
Jesteś jedyna w całym mieście, łaskawy zrobił los, że chciałaś mieć mnie w domu na jesień.
Nie wiem, po co on to robi. I teraz każdy Tomek będzie pokrzywdzony. I dalej... oczywiście się dużo osób z tym nie zgodziło i powiedziało, że mówienie o tym, że aborcja jest zła, to jest bardzo na miejscu. A najbardziej za absurdalne uznali w tej fundacji to, że rozprawa była za drzwiami zamkniętymi, że uzasadnienie zostało utajnione i że oni uważają, że po prostu nie było podstaw prawnych do wydania takiego wyroku i dlatego to uzasadnienie zostało utajnione. No i na końcu oczywiście, jak to Polacy, odnieśli się do Jana Pawła II i powiedzieli, że on nie żyje, ale gdyby żył, to powinien być ścigany przez państwo polskie za nauczanie o tym, że aborcja jest zabójstwem. To jest artykuł przygotowany przez Jacka Kotulę i Przemysława Sycza. Podczas tej rozprawy trwającej na zewnątrz zebrała się grupka, która się modliła w obronie życia i przebywała także tam Mary Wagner. Jakby ktoś nie wiedział, kto to jest taka osoba, która wpada do różnych przychodni, gdzie odbywają się aborcje, i wyciąga stamtąd te matki, które chcą usunąć dzieci i mówi im, nie róbcie tego, nie róbcie, to są istoty żywe, nie zabijajcie ich. I za takie nagabywanie i robienie tego, co te kobiety nie chcą, bo one chcą usunąć dziecko, ona nie chce, żeby one usuwały te dzieci, została wsadzona do więzienia. I widać, wyszła, skoro jest tutaj. Dla mnie ta pani trochę ma już świra na tym punkcie, aczkolwiek no ja jestem za tym, żeby bronić te nienarodzone stworzenia, aczkolwiek dopuszczam aborcję. W sensie takim, że nie wchodzę jakby w kompetencje każdej kobiety, która zaszła w ciążę. Tak? No, już tam pomijam jakieś ciąże z gwałtów, czy coś w tym rodzaju, to... No to różne rzeczy są, tak? Kobieta zaszła w ciążę, mąż ją zostawia, ona ma już czwórkę dzieci i w ogóle i... No myślę, że na każdą jakby taką osobę trzeba popatrzeć indywidualnie. No i ja nie naciskam za bardzo na to, żeby strasznie zabraniać tym kobietom usuwać dzieci, aczkolwiek no nie popieram tego. Ja bym się aborcji nie dopuściła. Wiem o tym, że bym się nie dopuściła. Nawet jak miałam stwierdzoną nieuleczalną chorobę, to dziecko w sobie nosiłam. Więc wiem, że nie ma takiej sytuacji, które by sprawiło, że dopuściłabym się aborcji. Z autopsji mogę tak powiedzieć, tak? Jeśli byście chcieli jakieś swoje przemyślenia wszyscy poza Tomkiem, to można dzwonić na skype.enklawa.net albo telefonicznie 222-195-159. I coś jeszcze dorzucić od siebie. W międzyczasie zrobimy konkurs sobie teraz. Przepraszam. Chciałabym, żebyście mi powiedzieli, o jakim kraju mówi piosenka, która za chwilę poleci. Jacek dzwoni. To niech Jacek się wypowie. Halo, Jacek.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ja pisałem na czacie, może nie zauważyłaś, że ja generalnie codziennie ci dobrze życzę, a nie tylko od święta.
Dziękuję, dziękuję,
Więc
widziałam.
pozwolisz, że nie będę tutaj się produkował, tak? Bo to uznaję troszeczkę, tak jak zresztą większość świąt takich powiedzmy powszechnych, nieindywidualnych, uznaję to troszeczkę za hipokryzję. Ludzie od czasu do czasu muszą się odchamić, bo nie umieją być dla siebie mili na co dzień, nie? Ale do tematu. Ja poniekąd, to będzie kontrowersyjne, co teraz powiem, ja poniekąd rozumiem wyrok tego sądu. Znaczy, jestem w stanie zrozumieć to, że plakaty z płodami mogą być obsceniczne. Znaczy, że reklama taka billboardowa czy plakatowa może po prostu, jakby to powiedzieć, no nachalnie ingerować w czyjś mózg, mówiąc wprost, tak?
A
Nie
czekaj,
wiem,
czekaj, czekaj.
czy jakaś kobieta, ale pozwól mi dokończyć, bo chcę podać pewną analogię. Nie wiem, czy jakaś kobieta chciałaby oglądać, dajmy na to, że jakaś grupa feministek, ale to niekoniecznie muszą być feministki, a ja do feministek nic nie mam. Dajmy na to, że jakaś grupa feministek po prostu oburzona na to, że faceci mają włosy na nogach, tak? By zrobiła jakieś obsceniczne plakaty, tak, facetów po 60, tak, z jakimś dużym owłosieniem na nogach czy na stopach. No nie wiem, czy idąc do sklepu spożywczego, kupując bułeczki na śniadanie, chciałabyś oglądać włosy starego dziada na wielkim plakacie. Nie jestem tego taki pewien. I nie jestem pewien, czy w ogóle ktokolwiek chciałby coś takiego oglądać.
No, pewnie nie, ale te plakaty są rozstawiane w miejscach przed szpitalami, gdzie wiadomo, że dopuszcza się aborcji. I one są tam dla kobiet, które jakby no, idą tam zabić w sobie życie, tak? I no i może to jest dobre, wiesz, postawienie takiej kobiecie jeszcze ostatnią chwilę namysłu.
No dobrze, no to ja do tego podejdę troszeczkę z innej strony. To dlaczego inne organizacje pozarządowe, na przykład są takie organizacje, które, jak wiesz, dbają, że tak powiem, o rzetelność polskich sądów, tak? Czyli przychodzą tacy ludzie na różne rozprawy, tacy obserwatorzy, tak? Dlaczego tego typu organizacje nie porozklejają, że tak powiem, nie wiem, przed gmachami sądów w Polsce, nie porozklejają jakichś plakatów, nie wiem, ośmieszających sędziów, tak?
Ale takie też są.
Dlaczego jest cała masa organizacji, które jednak, że tak powiem, idą w jakiś tam marketing szeptany, idą w metody bardziej inteligentne, tak, a nie w takie po prostu katowanie innych osób po prostu pewną estetyką, na którą niekoniecznie każdy ma ochotę. Znaczy, ja tutaj widzę pewną różnicę, tak? W środowisku internetu ja mogę sobie, że tak powiem, zainstalować jakiegoś adblocka czy jakąś inną nakładkę, dzięki której ja tych reklam nie będę widzieć, tak? Natomiast w środowisku miejskim niestety jestem zmuszony do tego, żeby odruchowo, tak? Żeby pewne rzeczy po prostu widzieć, nie? Uh-huh. I też na pewne rzeczy mogę, że tak powiem, no, nie mieć ochoty, chociażby z tego tytułu, że płacę podatki idąc po danej drodze, tak? A już tym bardziej płacę podatki, wiesz, za szpital i za służbę zdrowia, a skądinąd wiem, że wiele szpitali w Polsce, tak zwanych prywatnych w cudzysłowiu, tak naprawdę prywatnymi nie są, tak? Bo zabiegi, jakie się tam wykonuje, takie typowo prywatne, są tylko częścią ich działalności, a tak naprawdę to doją z NFZ-u tak jak wszyscy.
Tak, znaczy oczywiście można by to rozwiązać tak, że zrobić ulotki i dawać tym kobietom, co do których wiadomo, że one chcą usunąć dziecko, albo u ginekologa takie coś zostawić, tak? Nie trzeba oczywiście robić dużych banerów, szczególnie, że te banery, tam Rzeszów to jest którymś z kolejnych miast, bo w Warszawie też oni byli pod Płacem Kultury stali i z tego co wiem, też im kazali usunąć, czy tam pozasłaniać niektóre z tych zdjęć, ale jeszcze przyszło mi do głowy porównanie takie do Pasji. Oglądałeś Pasję?
Tak, oglądałem, ale szczerze mówiąc jakoś nie utkwił mi ten film za bardzo w głowie, ale widziałem, tak? Swego czasu było głośno na temat tego filmu i trochę tak z przymusu to obejrzałem. Mhm.
I tam jest taka scena, właściwie dwie są takie sceny, które no moim zdaniem bardzo zapadają w pamięć. Jedna to jest scena biczowania, gdzie jest naprawdę w bardzo brutalny sposób to pokazane, łącznie z latającym mięsem dookoła. A druga scena to jest scena przywiązywania do krzyża, kiedy ten krzyż się obsuwa z lin i spada, tak że ten Jezus zatrzymuje się tam 10 centymetrów nad ziemią. I do samego końca nie wiadomo, czy się roztrzaska, czy się nie roztrzaska. W sensie takim, że jakby ktoś nie znał puenty filmu, to by tego nie wiedział, tak? I też właśnie ja pamiętam, że wiesz, były takie pytania, po co robić w tak dosadny i tak brutalny sposób jakieś sceny w filmie, skoro no, można to opisać, czy tam pokazać w inny sposób, a i tak ludzie to zapamiętają. Tyle, że myślę, że dużo ludzi oglądało dużo filmów na temat Jezusa i jego męki, a jednak Pasję i te sceny pamięta osób najwięcej, nie? I chyba po to właśnie pokazuje się takie drastyczne zdjęcia, żeby jak najwięcej osób zapamiętało. I tutaj Kasia mówi, że ona urodziła i nie chce, żeby jej pokazywać, ale może to też jest po to, żeby Kasia, będąc w towarzystwie jakiejś kobiety, która jej powie, że chce iść usunąć, mając jakby to zdjęcie w głowie, powiedziała jej, ale ty do końca wiesz, co ty zrobisz swojemu dziecku, jak wygląda aborcja i jak ona będzie wyglądało. Tak?
Kompletnie się z tym nie zgadzam i mogę ci wykazać, że ten przykład, który podałaś, jest troszeczkę bez sensu.
No, wykaż.
No jest dlatego bez sensu, ponieważ film, podobnie jak MP3, podobnie jak, nie wiem, jakaś powiedzmy instalacja artystyczna, tak, jest formą pewnego produktu, który możesz kupić albo nie, tak? Możesz telewizora nie oglądać, tak? Jeżeli ten film leci w telewizji, to możesz w danym czasie, od tego jest tak zwany program telewizyjny, a w zasadzie to teraz już telegazeta, bo nie wiem, kto jeszcze kupuje programy telewizyjne, także nie jesteś zmuszona, ani nikt nie jest zmuszony, żeby to oglądać. I tak samo nikt nie jest zmuszony do tego, żeby wejść na jakąś stronę internetową i oglądać coś tam, tak?
Tak, ale ja nie mówię o tym, ja mówię o przesłaniu brutalnych zdjęć i obrazów.
Ale chwileczkę, ja nie mam ochoty, w ogóle wiesz, w ogóle mnie to, że tak powiem, w ogóle mnie to nie interesuje, jak przechodzę koło jakiejś kliniki, w ogóle mnie to nie interesuje, że tak powiem, tego typu estetyka, tak? Jak będę miał ochotę na tego typu estetykę, to wejdę sobie na stronę tej fundacji, tak? I będę się ekscytować takimi zdjęciami, a w środowisku miejskim, czy ja tego chcę, czy tego nie chcę, to jestem, że tak powiem, epatowany takimi rzeczami i co więcej, takimi rzeczami są też epatowani, no jakby to powiedzieć, no to audycja miała być o dzieciach, nie? Więc już nie mówmy dzieci, tylko ludzie młodsi, tak? Którzy niekoniecznie mogą dobrze to zinterpretować, to co jest pokazane na tych zdjęciach, tak? Jak ktoś ma ochotę na hardcore, no to wie, że jest taki serwis, nazywa się Sadistic, może sobie wejść do działu hardcore, tak, i tam może całymi godzinami się epatować, tak, rozjechanymi płodami, urwanymi nosami, tak, i oczami w szklance, tak.
No, ja byłam tam ze dwa razy i powiem wam, że ten billboard to jest pikuś w porównaniu do tego, co tam ludzie pokazują.
Ale chyba ale jesteś w stanie przyznać mi rację, tak?
Przyznaję ci rację, że zmuszanie ludzi do oglądania drastycznych scen nie jest dobre. W sensie, że jak chcesz się z tym zapoznać, to masz rację, że możesz sobie zajrzeć na ich stronę, a oni powinni tylko rozdawać ulotki z ich stroną, tak? Żebyś miał świadomość, że gdzieś można to obejrzeć.
Dokładnie, dokładnie. Natomiast nie zgadzam się, nie znaczy nie znam szczegółów, tak? Nie znam szczegółów, też nie znam, bo nie mówiłaś o tym, uzasadnienia do wyroku. Nie zgadzam się z tym, że tą kobietę posłali do więzienia, bo moim zdaniem, a tak chyba było, tak?
Ona poszła siedzieć za nagabywanie, że to nie był wyrok w Polsce, tylko w Stanach, tam skąd ona jest, czy tam gdzieś tam, w Szwecji, czy gdzieś tam.
W Stanach za nagabywanie, za stalking, to i tak dostała taki mały wyrok.
Ja nie wiem, jaki ona wyrok dostała. Mówię tylko, że chyba wyszła z więzienia, skoro tutaj była, w sensie, że mało prawdopodobne, że jest teraz na przepustce i przyleciała do Polski, nie? Także ten... Dobra, to dzięki za telefon.
Dzięki.
No pa. Tak, to było mądre słowo od Jacka. I tutaj Kasia jeszcze dała taki dobry argument, że nikt nie pomyślał, że w takich miejscach bywają dzieci, w sensie przed tymi billboardami, i że nie należy, nie trzeba pokazywać takich rzeczy dzieciom i że to jest trochę nie na miejscu, że to jest nie na miejscu, żeby w sprawie, która ma chronić dzieci, jakby... inne dzieci, już te narodzone i te, które patrzą i do nich tam do mózgu to dociera, pokazywać takie drastyczne rzeczy i że w jakimś celu są ograniczenia prezentowania brutalnych scen do 23 w TV. Tak, to jest dobry argument. No. Tak jak Jacek z tym, że niekoniecznie w miejscu publicznym, że możesz sobie wybrać film, jaki chcesz obejrzeć i wszystko inne, a tutaj cię przymuszają do tego, żeby oglądać. Zmuszanie ludzi w ogóle do czegokolwiek nie jest nice. Także tak, no nawet Jehowi są bardzo subtelni w dochodzeniu ludzi, w sensie, że albo stoją z ulotkami i nie podchodzą na ulicy do nikogo, oni tylko stoją i chcą cię zainteresować tym, że tam stoją, albo jak dzwonią, to oni się nie pchają do domu, tylko oni dzwonią domofonem i się pytają, tak, czy mogą zająć chwilkę, czy nie mogą, a jeśli nie mogą, no to sobie idą, bez żadnych wulgaryzmów, bez niczego. W pokorze odchodzą. Dobrze, to przeszliśmy przez ten przez okres ciąży i tutaj znalazłam kolejny artykuł Michała Góreckiego, artykuł z Mike Mary. Właściwie nie wiem, co to jest. To jest jakaś gazeta taka. Chyba internetowa, albo i nie. Michał Górecki w każdym razie napisał, że nie jest psychologiem, pedagogiem, psychiatrą, ani socjologiem, tylko jest zwykłym człowiekiem, który ma trójkę dzieci, który wychował się w latach 80. i 90. i nieraz dostał w tyłek nawet paskiem. Wtedy było jeszcze powszechne palenie papierosów przy dzieciach i w ogóle parę innych jeszcze rzeczy, tak? Alkoholizm był wtedy i tak dalej, i tak dalej. Teraz to już nie przejdzie, bo od razu przychodzi opieka i ci zabiera. nie wydawało mu się dziwne albo jakoś specjalnie traumatyczne, jak dostawał linijką w szkole po łapach, albo metalowym gwizdkiem w głowie, albo jak tarmoszono go po uchu, bo myślał, że sobie na to zasłużył. I teraz to jest długi artykuł mówiący o tym, że mimo, że wychował się w latach, gdzie takie wychowywanie dzieci było normalne, było okej, ja jestem z takiego domu i myślę, że większość ludzi tutaj słuchających też z takiego domu jest, to on mówi, że on jakby nie chciał przekazywać tego na swoje dzieci. Chciałby je wychowywać inaczej. Chciałby na sytuację, kiedy dzieci po raz kolejny wsadzają palce do kontaktu, tak, zareagować jakoś inaczej niż klapsem w tyłek. Mimo, że dać w dupsko jest łatwiej, to trwa tylko kilka sekund, tym bardziej, gdy jesteś zły, porządnie wprowadzasz cios, twoja twarda dorosła ręka trafia w mały dziecięcy pośladek i bije. Boli, przecież ma boleć. Bije po to, żeby bolało, prawda? Przecież to nie tak, to tylko klaps. Skoro nie ma bólu, to po co? No i chciałam jeszcze tutaj właśnie poruszyć dzisiaj ten temat bicia dzieci. Kiedy zaczyna się bicie dzieci, a kiedy tylko twarde wychowanie, tak? I no i powiem szczerze, że ja nie jestem zdecydowanie za bezstresowym wychowywaniem dzieci. Jestem bardzo przeciw bezstresowemu wychowywaniu dzieci. Znam parę dzieci, które były bezstresowo wychowywane i to nie jest dobre ani dla rodziców, ani dla dziecka, ale chyba niestety jest dla państwa. A dla państwa jest dobre, właściwie nie wiem po co, ale dlatego, że wtedy, kiedy cokolwiek zrobisz swojemu dziecku, to przychodzi do ciebie opieka i stwierdza, że nie umiesz się zajmować swoim dzieckiem, bo nie kupiłeś mu tej lalki, której on chciał i musimy ci to dziecko zabrać, tak? I zapłacić komuś innemu 2500 za to, żeby to dziecko wychowywał, bo tobie nie można dać 15 zł na lalkę, tylko trzeba dać komuś innemu, żeby kto inny to twoje dziecko wychowywał. I tutaj też chciałam poznać wasze opinie na ten temat, czy danie klapsa to już jest bicie dziecka, czy można to nazwać biciem dziecka, czy bicie zaczyna się od momentu odbicia nerki albo płuca, albo trwałego złamania, albo czegoś tam jeszcze innego, tak? Łukasz mówi, że lałby w tyłek zabranie narkotyków i tym podobne rzeczy. No ja właściwie nie wiem, czy to by przyniosło jakiś skutek, ponieważ branie narkotyków akurat w 99% moim zdaniem bierze się z kwestii buntu, przez jaki akurat wtedy dziecko przechodzi. A poza tym narkotyki to tak średnio od 14-13 roku w górę, więc ja sobie nawet nie wyobrażam, żeby wziąć 14-latkę jako rodzic i próbować mu dać w tyłek klaps. No. Ale no ja się wychowywałam w rodzinie, gdzie dużo jakby było cielesnej przemocy i nie wiem, czy mnie to czegoś nauczyło. Właściwie chyba nie nauczyło mnie niczego, ale wiem, że później jak wychowywałam swoje dziecko, to musiałam się bardzo pilnować, żeby nie przekładać błędów mojego ojca głównie na wychowanie, tak? W sensie takim, że jak już mi nie starczało sił w rozmowie i w przekonywaniu, albo w przekupstwie, albo w czymś tam, tylko cały czas było, ale tak, ale ja chcę, ale ja chcę, ale ja chcę, no to wtedy się bardzo musiałam pilnować, żeby nie wziąć czegoś do ręki i po prostu nie przyłożyć. Szczególnie, że byłam wtedy dużo młodsza. Teraz już jestem bardziej opanowana, tak? Ale wtedy byłam dużo młodsza i dużo mnie to kosztowało. Więc jestem jakby przykładem na to, pewne postępowania, tak, zachowania po swoich rodzicach przejmujemy. Miałam kiedyś taką koleżankę, która była z rodziny patologicznej. Jej matka miała tam 9 dzieci, prawie każdy z innym ojcem. No i właściwie każde dziecko, które się rodziło, to od razu było zabierane przez tą dziecka. No i tam ona tam chyba wychowywała do roku czasu i po roku czasu już to dziecko było zabierane i wychowywane przez państwo, tak? I ona powiedziała, że wie, jakie to jest życie, wie, że ona dla siebie takiego życia nie chce i ona na pewno błędów swojej matki nie powtórzy. Powtórzyła. I to bardzo szybko, bo jak miała, nie wiem, powiedzmy to 19 lat chyba, to przespała się tam z jakimś gościem, zaszła w ciążę. No i w ogóle dużo, dużo tam złych rzeczy było. Ona w ogóle tak samo była w domu dziecka wychowywana. W tym domu dziecka, gdzie ona była wychowywana, było tak, że jak kończyłeś 18 lat, to dostawałeś 20 zł do ręki, teraz może się więcej dostaje, 20 zł do ręki i nic. I miałeś zabrać swoje rzeczy i się wynieść. I absolutnie niczego ci tam nie gwarantowali. Więc ona oczywiście znalazła sobie kogoś, kto da jej dom i, no i tam trochę alkoholu i w ogóle, nie? Od czasu do czasu. I przy kim się będzie mogła czuć bezpiecznie. Przez pewien czas się czuła, tak? A później powtórzyła historię swojej matki. No nie zabierają jej dzieci i nie ma 9, ale z patologii wyszła w patologię. I myślę, że dla mnie takim głównym powodem do nie podnoszenia ręki na dziecko jest to, żeby uchronić kolejne pokolenia przed tym, żeby nie podnosiły ręki na siebie. I Zerys mówi, że jak się bije dziecko, to ono musi wiedzieć za co. Ma dostać raz i tyle, a nie, że rodzic się nad nim wyżywa. Ja osobiście popieram system kar i nagród. Działa. Tak, tak. Kasia mówi, że nie wie, jak można też chlapsa dziecku, które ma poniżej 2. No więc idziesz sobie z 1,5-roczną, nawet z 2-letnią, niech będzie, czy tam 1,5-roczną córką do sklepu i ona zobaczy sobie lalkę i ty jej tłumaczysz, że nie masz pieniędzy, żeby jej kupić tej lalki. Ona ci się kładzie na ziemię i wali pięściami i nogami o podłogę i krzyczy, nienawidzę cię, chcę mieć lalkę, coś tam, że nie kocham cię, nie wrócę z tobą do domu, dlaczego tak mnie traktujesz? I wszyscy się na ciebie patrzą jak na najgorszą matkę na świecie. No, właściwie to jest tak zwane bezstresowe wychowanie, bo nie znam domów, z których dobrze pod mocną ręką trzymane krótko dzieci w ten sposób postępowały. W sensie, że jeśli rozmawiasz od małego z dzieckiem, że nie wszystkie jego zachcianki będą spełniane, to ono się w tak sklepie nie zachowa. Ale jeśli przyzwyczajasz go do tego, że dziecko może ci wyjść na głowę i może robić z tobą wszystko, co chce, to wtedy już się robi problem, tak? I takie dziecko dwuletnie w sklepie ci się położy i będzie waliło pięściami, a później, nie wiem, w wieku 22 lat przyjdzie i wbije ci nóż w pierś, bo stwierdzi, że go za krótko karmiłaś, albo że on ci nie chce, bo ty mu jakieś ograniczenia w życiu dajesz, tak? I tak, Kasiu, dwuletnie dziecko zna takie słowa. Oczywiście, że zna takie słowa. Nienawidzę cię. Tak, oczywiście, że zna takie słowa. I to nie jedno dwuletnie dziecko. I to nie jest tylko kwestia, że rodzice używali takich słów. Nie, nie. To już jest kwestia przedszkoli, szkół, żłobków, otoczenia, podwórka, telewizji. Wszędzie już po prostu jest taka złość, no. Jak ja byłam mała, to ja, no nie wiem, jakoś chyba tylko mniej było, tak? A teraz w ogóle wszystko jest takie wulgarne, no. I znam, wiesz, dużo dzieci, gdzie rodzice nigdy w życiu nie przeklinali w domu, ani do siebie. I odnosili się do siebie z szacunkiem, a dziecko na przykład ze szkoły przynosi właśnie taką nienawiść, tak? No, Izerys pisze mądrze, że bicie wynika z bezradności. Tłumaczenie wymaga cierpliwości i wysiłku łatwiej dać w dupę. No, tak jak autor bloga, tak. I wiesz, od rodziców moim zdaniem to zależy, na co pozwalasz swojemu dziecku, w sensie jakie bajki dajesz mu do oglądania, jakie programy w telewizji, jakie książki. Jakie ja książki teraz widzę dla dzieci, to jest w ogóle jakieś nieporozumienie, no, nieporozumienie. A mówi się, że bracia Grimm byli straszni. Nie, bracia Grimm to jest pestka w porównaniu do tego, co teraz jest puszczane dla dzieci, no. To jest po prostu niesamowite. Ostatnio słyszałam historię, gdzie sześciolatka w pierwszej klasie szkoły poszła i powiedziała, że ojciec jej nie chciał czegoś tam kupić, czy coś tam. No i ona, nie wiem, tak, czy są tak uczeni, czy to w jakimś tam programie, czy coś tam, bo ogólnie teraz od pierwszej klasy szkoły podstawowej, przynajmniej tutaj w Mazowieckim, dzieci są uczone na wychowaniu seksualnym, że jeśli rodzice ich dotykają w sposób, który one nie chcą być dotykane, to od razu mają to zgłosić. No i ta dziewczynka po złości po prostu, że ojciec nie chciał czegoś tam dla niej zrobić, poszła i na lekcji powiedziała, że tytuł się dotykał. No i od razu wiesz, tam całe postępowanie, aresztowanie gościa, przesłuchiwanie, bla, 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 bla. I w ogóle oczywiście wyszło tak, że nic tam się w tym domu nie działo, tak? Ale tyle, ile rozpieszczony bachor złego narobił, to już po prostu są takie konsekwencje, że rodzice sobie chyba sprawy nie zdają przy pozwalaniu dziecku na wszystko, tak? Nie mówię, żeby łoić te dzieci, bo bicie nie rozwiązuje problemów. Dziecko się może tam zastraszy i tak dalej, ale jestem prawie pewna, że jak osiągnie wiek, kiedy może oddać, to weźmie i odda. Bo 90% moich znajomych, którzy było bitych przez rodziców w momencie, kiedy mogli oddać, oddali. I to już... No i to złość rodzi złość, tak? Wyjść z tego jest później bardzo ciężko. mi się udało, ale ja jestem jednym z niewielu, tak? Którzy nie chodzą teraz i nie walą innych po ryjach. Chociaż i przez taki okres przechodziłam, nie? Kasia mówi, że da się odizolować dziecko od negatywnych wpływów. Jak jej córka usłyszała, że kolega mówił brzydkie słowo, to zatkała uszy i powiedziała mu, żeby nie mówił przy niej w ten sposób. No można. Można niby. Tak. Jacek jeszcze raz dzwoni, to na krótko tylko. Mów, Jacek.
A propos dzieci. To ja na przykład... Idąc gdzieś na zakupy, to już mam, że tak powiem, troszeczkę dosyć. Najchętniej, że tak powiem, czasami bym zwrócił śniadanie na kobietę, która, że tak powiem, jest mi gdzieś tam znana z okolicy, z twarzy, tak? I widzę kolejny rok, że ona nie jest w stanie sobie poradzić z dwójką, tak? A widzę już, że tak powiem, po jakimś tam okresie czasu, że pojawiają się kolejne dzieci, tak? Więc aby dołożę się tutaj do tego tematu, że też troszeczkę, tak, to mam takie silne przekonanie, należy spojrzeć w lustro i samego siebie się zapytać, czy ja rzeczywiście do wychowywania tych dzieci się nadaję i czy jak już jest to jedno dziecko, tak, i kosztuje mnie to, powiedzmy, jakiś tam duży trud, tak, wychowywanie tego dziecka, czy kolejne dzieci nie będą tylko i wyłącznie jeszcze większym problemem, tak, co... też powoduje to, że ta uwaga i ta koncentracja będzie musiała być znowu podzielona i może skutkować tym, że któreś z tych dzieciaków na tym w jakiś tam sposób ucierpi, czy straci, czy coś w tym rodzaju. I powiem jeszcze coś takiego, że w jakiś sposób drażni mnie, jak też widzę rodziców, którzy mają takie, bym powiedział, no, podejście troszeczkę z luzu, że tak powiem, z takiego totalnego luzu, tak, zupełnie w drugą stronę, tak, oni nie biją swoich dzieci, ale jak widzę matkę, która po prostu w supermarkecie się drze z jednego końca supermarketu do drugiego końca supermarketu coś tam, Jasiu, nie rób tego i tak z 15 razy, to naprawdę mam ochotę spuścić jej but na twarz, tak.
Potrzebuję ja nie jemu, to on robi.
Znaczy, nie zrozumiałem cię teraz.
Czemu jej masz ochotę przywalić, a nie Jasiowi? Kiedy to Jaś rozrabia.
No tak, ale to ona jest za niego odpowiedzialna, tak?
No, dlatego zwracam mu uwagę.
No to wiesz, no to przed wejściem do supermarketu, tak jak rodzice tłumaczą, mi przynajmniej kiedyś tłumaczyli, że przed wejściem do danych miejsc trzeba się odpowiednio zachowywać, tak?
No, tylko że do dzieci to rzadko się... kiedy dociera.
Jakoś jest znaczny procent, moim zdaniem, takich dzieci, do których to dociera i ich rodzice potrafią im to wyjaśnić, tak? A jeżeli nie potrafią im tego wyjaśnić, to też zauważyłem takie sytuacje, gdzie tata, czy tam, nie wiem, kto to był wtedy, wujek czy ktoś, mówi do swojego młodszego podopiecznego, tak, że weź ty tutaj zostań, bo w środku nie umiesz się zachować, tak?
Można. Można i tak. W ogóle ja uważam, że zabieranie dzieci na zakupy jest beznadziejne i że jedno z rodziców powinno siedzieć w domu i zajmować się dziećmi, a drugie powinno robić zakupy.
Ale też chciałem powiedzieć o tym właśnie, że jest, powiedzmy, jakaś tam bliżej nieokreślona grupa ludzi, którzy podchodzą do swoich dzieci w jakiś taki sposób, one nie robią nic złego, ale podchodzą do ich w ogóle zachowania, podchodzą troszeczkę jakby próbowali zdyscyplinować psa, tak? Coś takiego to też mnie denerwuje, bo to dziecko, że tak powiem, no nic złego nie robi, tak? W miejscu takim, gdzie jest po prostu pełno ludzi, tak? I no naprawdę krzywda mu się nie może żadna stać, tak? Paczka cukierków, która spadnie z czwartej półki w supermarkecie, go nie zabije. Wydzieranie się na takiego dzieciaka i nie dawanie mu po prostu żadnej jakiejś takiej przestrzeni też wydaje mi się swego rodzaju patologią, tak?
No ale to już jest tak zwana nadopiekuńczość, co jest chyba jeszcze gorsze w ogóle od bicia dziecka i od stresowego wychowania.
Ale naprawdę, to jest takie pytanie do ciebie, Becia. Czy ty uważasz, że wszyscy ludzie nadają się, to takie dziwne sformułowanie, ale niech będzie, nie?
Nie.
Nadają się do wychowywania dzieci? Moim zdaniem nie wszyscy.
Nie.
I warto mieć tą świadomość z tyłu głowy, czy ja aby na pewno się nadaję, tak? Czy aby na pewno temu sprostam. I też strasznie mnie denerwują tacy ludzie, którzy patrzą na dzieci tak jakby przez pryzmat, nie wiem, zakupu nowego pieska, takiej jakiejś własności, tak?
No bo tak się patrzy. Bo teraz, wiesz, te, które nie mogą mieć dzieci i mają dzieci późno, to jest dla nich właśnie taka gratyfikacja i to jest mój dzióbek. Albo rodzą bardzo młode, jeszcze zupełnie do tego nieprzygotowane dziewczyny, nie? W jednym i drugim przypadku jest to złe. Dobra, to dzięki za telefon.
To tyle, co miałem do powiedzenia. Cześć.
Cześć. Tutaj Michał na swoim blogu kończy go tak, że uderzyć jest najłatwiej. Nie ucz jednak dzieci, że przemoc i siła fizyczna jest rozwiązaniem. Za kilkadziesiąt lat to może ty będziesz leżeć w łóżku i sikać pod siebie. I to do ciebie trzeba będzie mieć dużo cierpliwości. Chciałbyś dostać w twarz za to, że po raz piąty upuściłeś łyżkę z zupą? To jest bardzo dobre pytanie. A trochę wcześniej być może zdziwisz się, że dziecko nie będzie twoim kumplem, nie będzie z tobą rozmawiać o problemach dorastania albo o tym, jak inni traktują go w szkole. Dlaczego ma się przed tobą otwierać, skoro się ciebie boi? Jeśli klaps boli, to jest to bicie. Jeśli nie boli, to po co go dajesz? To jest mądry wpis taki, mądry. Tak. I to właściwie było tyle odnośnie dzieci, myślę. Trochę się tutaj dowiedziałam. O takich waszych poglądach na te sprawy. Bo nie chciałam jakby rozstrzygnąć albo się przekonywać do czegoś, albo was przekonywać do czegoś. Chciałam po prostu poznać was punkt widzenia taką na te sprawy. A teraz chciałabym, wracając do mojego konkursu, żebyście powiedzieli, o jakim kraju mówi ta piosenka, którą za chwilę usłyszycie. Ponieważ rozwiązaniem moim zdaniem są dwa, to dwie odpowiedzi uznam. Można odpowiadać na czacie. Ten, kto pierwszy odpowie prawidłowo, jeszcze nie wiem, co dostanie, ale coś dostanie, jakąś tam nagrodę.
No man, no madness, though there's sad power.
Ktoś? Pobawicie się ze mną trochę? Czy się nie pobawicie? To jest właściwie proste. A jeśli nie jest proste, to jest trudne, ale jest to do rozwiązania moim zdaniem. Dobrze. Jest tu jeszcze jeden temat taki odnośnie dzieci. Zapomniałam o tym zupełnie. Wy się zastanawiajcie nad tym, jakie jest rozwiązanie mojego konkursu. A ja tu sobie przypomnę, o czym tutaj to było. Paweł Kośmiński napisał w Gazecie Wyborczej artykuł pod tytułem "Szarpał ją za fartuszek i poddała się Tomkowi". Jest to sposób przedstawiania przez lektury kobiet i mężczyzn. I jemu się to nie podoba do końca, albo w ogóle się mu to nie podoba. Ogólnie chodzi o to, że obecnie przedstawia się kobietę jako taki nic. Tak się według tego, co pisze pan od artykułu, że kobieta to jest takie, no, to jest tylko taki dodatek do mężczyzny. Ogólnie to niekoniecznie w ogóle musiałaby istnieć, ale ponieważ ktoś musi prać, zmywać i rodzić dzieci od czasu do czasu, no to kobiety są. Przeszłość jest punktem odniesienia, pisze. Gdybyśmy nie widzieli, jak było kiedyś, nie zrozumielibyśmy sensu zmiany, którą obserwujemy na przestrzeni wieków i lat. Przekonuje minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska. Męskość i kobiecość w lekturach szkolnych przygotowała Fundacja Punkt Widzenia z Wrocławia, która postanowiła sprawdzić, jaki jest wizerunek chłopca i jakiej dziewczynki w literackim świecie. Do tego zaproszeni są uczniowie. Badając wzorce płciowe zawarte w lekturach szkolnych, uczestnicy pochylili się łącznie nad 34 książkami ze szkoły podstawowej i gimnazjum. W lekturach szkolnych brakuje demokracji, jest duża nierówność płciowa, zaobserwowali zarówno znaczną przewagę autorów nad autorkami, jak i postaci męskich nad kobiecymi. Ogólnie, piszą, nie zauważa się nierówności, a że nauczyciele nie zauważają nierówności. Kiedy jednak pytali ich, czy zauważają różnice w kreowaniu postaci męskich i kobiecych, odpowiadali, że nie, mówi Anna Walicka. Gdy poproszono ich o wskazanie cech bohaterów męskich i kobiecych, krzywdzące stereotypy się już pojawiały. Problemem jest to, że stereotypy są tak głęboko zinternalizowane przez samych nauczycieli, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, że sami ich nie dostrzegają. No oni to uczą tak, jak mają odgórnie narzucone, więc ciężko coś od nich wymagać w ogóle. Uniemożliwia to spełnienie podstawowej funkcji nauczyciela, czyli nauki krytycznego, analitycznego patrzenia na lekturę. Trzeba nauczyć nauczycieli czytania kanonu według współczesnych wartości, więc potrzebne jest szkolenie albo zmiana pokoleniowa. Popierałbym to pierwsze rozwiązanie, a ja to drugie. Inaczej będziemy nieustannie wzmacniać szkodliwe społeczne stereotypy. Pipi jest jak Gerda z Królowej Śniegu, Ania Zielonego Wzgórza, Matko Boska w literaturze roi się od pozytywnych postaci kobiecych, nawet jak współczesne standardy wystarczy czytać. Taki jest komentarz do tego. Następny komentarz. Świat robi się sztuczny, pusty i głupi. Następny. Już wiemy, co czytał Ziemkiewicz z Mikkiem, bo oni pijane kobiety wykorzystują, a nie co bliższe prawdy, zostają w pijanym widzie uznani dopuszczalny wybór, albo trochę gwałcą, a nie dostają z litości, żeby przestali się wiercić i dali wreszcie spać. To jest dobry komentarz. Tak, i już tam pomijając, czy to jest nauczanie, czy to jest nienauczanie, to chciałabym jeszcze tutaj poznać wasze zdanie na ten temat. Czy uważacie, że kobiety są dyskryminowane w dzisiejszych czasach? W sensie takim, czy na przykład w pracy jakoś jesteście bardziej krzywdzące, czy się musicie więcej wykazywać, albo czy jak siedzicie w domu i wychowujecie dzieci, to jesteście te gorsze i w ogóle nic nie wiecie o świecie? Bo z takimi się tam przypadkami spotkałam. I czy zauważacie to właśnie w jakichś tam książkach, albo filmach, albo czymś tam takim podobnym, co jest już ogólnie dostępne, to czy zauważacie, że kobieta jest tam czymś gorszym takim? Bo ja powiem szczerze, że dopóki się jakby nie wgłębiłam w temat tego artykułu, to chyba nie wiedziałam tak do końca tego. W sensie takim, że no, mówi się zawsze, że naukowców było więcej, że jakby artystów było więcej mężczyzn, a nie kobiet, tak, i że mężczyźni lepiej gotują i w ogóle no, wszystko właściwie, co jest robione, to mężczyźni robią lepiej. No może poza jakby zajmowaniem się dziećmi na samym początku, bo tutaj kobiety są doceniane. Znaczy, chyba jest to uważane tak, że jest to naturalne i dlatego kobieta to potrafi, a mężczyzna nie. Tak? Ale czy wy to zauważacie? Czy wy jakby w swoim życiu odczuwacie to, że jesteście gnębione przez płeć brzydką? Lukszmar mówi, że jako przedstawiciel męskiej płci powie, że kobiety nie są dyskryminowane. I że on tego nie zauważył w każdym razie. Okej. Okay. Dobrze. A kobiety? Izeris mówi, że kobieta najczęściej staje przed dylematem dzieci lub kariera, z reguły wybiera opiekę nad dziećmi. Ale czy to, że zostajesz w domu z dziećmi, czyni cię gorszą albo głupszą? Sama się możesz dokształcać albo rozwijać i to moim zdaniem nie wpływa jakby na ambicje, tak? W sensie takim, że możesz pracować w domu, coś robić, mieć jakąś działalność, coś przez internet. Wszystko chyba można. Lukszan mówi, że na ostatnim seminarium patrzyłem się na tyłek koleżanki zamiast na tablicę, czy też jest dyskryminowanie albo mobbing. Więc mobbing nie, bo mobbing jest zawodowo. Wy jesteście zawodowo, tak? No to może. Nie, mobbing nie. Mobbing to jest takie gnębienie bardzo. A dyskryminowanie? Nie wiem. To znaczy uprzedmiotowanie chyba bardziej, tak? Kasia mówi, że czuje się dyskryminowana, kiedy jakiś facet nie otwiera jej drzwi. A Alkszor jeszcze mówi, że ona miała krótką sukienkę, ta, na którą się patrzył. No to jak się tak ubiera, to chyba po to, żeby się na nią patrzeć. Ale nowy lepszy szatan mówi, że stworzył kobietę i czy uważam, że coś mu nie wyszło. Więc nie wyszło ci tylko tyle, że w kobietach więcej odkłada się tłuszczu niż w facetach i nam jest ciężej zrzucić i we mnie się właśnie odłożyło trochę za dużo i to nie jest okej. Okay. Nie, nie, więc to ci nie wyszło. Powinieneś nas stworzyć tak, że wpieprzamy ile chcemy i nie grubniemy. Wtedy byłoby idealnie. Izeris mówi, że jak można zostać światowym kucharzem siedząc w domu? Nie, no faktycznie, no są takie zawody, których nie osiągniesz siedząc w domu. To oczywiście jest prawda, no ale jest dużo innych, myślę, możliwości rozwijania się. mimo że siedzisz w domu z dziećmi. W sensie możesz się zapisać na jakiś kurs malowania, albo składania bukietów, albo coś. Wiesz, takiego, żeby siebie rozwijać, nie? Już nawet nie patrzeć na to, jak tam mogł cię widzi, czy uważa cię za głupią, czy nie, ale po prostu coś dla siebie. Szazan powiedział, że piosenka była o Kanadzie. Nie była o Kanadzie. Spróbujcie chociaż odpowiedzieć. Lukszmar mówi, że kobiety mają trudniej z dziećmi i karierą, bo często są z tym związane problemy zdrowotne, a szefowie nie lubią, jak się za długo jest na urlopie. No okej. Okej, że chodzisz wtedy na zwolnienia, bo dzieci i tak dalej, i tak dalej. No. No może i tak jest, no. Może i tak jest. Ale to też jest chyba kwestia tego, gdzie jest zatrudniona taka kobieta, bo jak jesteś zatrudniona na przykład na umowę zlecenie i od tego zależy, ile pensji dostajesz, no to wtedy już znajdziesz sobie kogoś, kto ci się dzieckiem zaopiekuje i będziesz chodził do pracy. A jeśli jesteś zatrudniona na etacie i płacą ci za to, że jesteś zatrudniona, a nie za to, że jesteś w pracy, to no to wtedy faktycznie pojawia się problem. Stefan mówi, że u niego kobiety mają raj, co chwilę na zwolnieniu, mało robią, zawsze wymówką jest dzieciak. No i to jest pewnie jeden z tych przykładów, gdzie są umowy o pracę. A jakbyście nie wiedzieli, to rząd dąży do tego, żeby wszyscy byli na umowie o pracę, ponieważ krzywdzące jest dla pracownika być na umowie zlecenie. Widziałam ostatnio na fejsie taki komiks, nazwijmy to komiks, gdzie pracodawca mówi do swojego pracownika: no, muszę zamienić twoją umowę na umowę o pracę, ponieważ umowy śmieciowe są zabronione przez państwo i będę musiał cię zwolnić, ponieważ do tej pory dawałem ci 1800, ale teraz, żeby móc cię zatrudnić, to muszę mieć 3000, a tyle nie mam, więc cię zwalniam. No i na dole jest drugi obrazek, a i tam jeszcze ten pracownik: nie, błagam, nie chcę być na bezrobociu, nie chcę, nie zwalniaj mnie, nic nie zrobiłem, to nie moja wina, że państwo jest głupie. I na drugim obrazku jest pracodawca z tym samym pracownikiem i mówi: albo możemy tą sprawę tak rozwiązać, że będziesz u mnie zatrudniony na czarno, dostaniesz 1800 na rękę, i no, i będzie git. No i pracownik mówi: okej, biorę. I wszyscy są zadowoleni. No tyle, że nie we wszystkich jakby pracach będą zatrudnieni pracownicy na czarno, a to oznacza, że zaczną się zwolnienia i wszyscy pracownicy będą rozpaczać: ja nie chcę, ja chcę mieć mniej pieniędzy. Ale oczywiście głupi rządzący nie zrozumieją tej przesłanki i dalej będą ściągać do ZUS jak najwięcej pieniędzy, zmieniając umowy na umowę o pracę. I Stefan mówi, że go denerwuje, że te kobiety nic nie robią i że praca przechodzi na innych, a że jest równouprawnienie, to zarabiamy tyle samo. Więc to jest już kwestia pracodawcy, w sensie takim, że jak nie chce, żeby jego pracownicy chodzili ciągle na zwolnienia, to niech na przykład podstawową pensję da 300 zł, a 2500 da jako premia. A premię dostajesz tylko wtedy, jak przepracujesz. U mojej koleżanki jest to w ten sposób rozwiązane i to bardzo dobrze działa. Prawie się nie chodzi na zwolnienia. Urlopy też się bierze takie, żeby za bardzo nie zawalać innych i wszyscy są zadowoleni. I zaraz mówię, że jej koleżance nie przedłużyli umowy o pracę, czy tam ją zwolnili, dlatego, że powiedziała, że bierze ślub za parę miesięcy, szefostwo od razu przestraszyło się, że będzie mieć dzieci. No, można. Można. No tak, no, że zareagować szybciej. Będziemy kończyć. Już powoli, a ja chcę, żebyście rozwiązali moją zagadkę. Rozwiążecie? Myślcie dalej nad zagadką, a ja przeczytam kawał. To będzie kawał obrzydliwy. To będzie kawał obrzydliwy, więc jeśli ktoś nie chce, jest wrażliwy i w ogóle będzie miał później problemy ze spaniem, to niech lepiej wyłączy teraz odbiornik i się zajmie czymś innym. Już? Słuchacie? To wymyślcie nad tym, jaka jest odpowiedź na zagadkę. A ja czytam kawę. Stefan pyta, czy może przy nim jeść. Ja bym przy nim jadłam. Mnie mało co rusza. A ten kawał mnie ruszył. Więc jeszcze raz. Kawał jest obrzydliwy. Zobaczymy, czy śmieszny. Na pewno jest obrzydliwy, więc jeśli ktoś jest wrażliwy, to niech teraz nie słucha. Wyłączcie już. Koniec. Tutaj się kończy becia normalna. Pa, pa, pa. A zaczyna się wulgarna. Słuchajcie. Pewien facet miał problemy ze wzwodem. Lekarz po przeprowadzeniu wszystkich badań zaordynował mu długotrwałą kurację. Proszę pana, rzekł. Tu jest 20 tabletek. Ma pan brać jedną co tydzień. Po 20 tygodniach na pewno pana organizm wróci do normy. Wszystko byłoby dobrze, gdyby pacjent był cierpliwy. Niestety. Pierwszego dnia doszedł do wniosku, że nie będzie czekał tak długo i zeżarł wszystkie pigułki, popijając wódką. Rano już nie żył. Rodzina popłakała, pożałowała i pochowała delikwenta na miejskim cmentarzu. Po tygodniu zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Marmurowy pomnik, który ufundowała ciotka, rozleciał się, a spod gruzów zaczął wyrastać penis. Był każdego dnia dłuższy i dłuższy. Odcinany odrastał i rósł jeszcze szybciej. Zebrała się rada miejska, ale nikt nie mógł znaleźć sensownego rozwiązania. Pojawił się miejscowy grabarz, który za 10 butelek wina podjął, jak rozwiązać problem. Szybciutko walnął 3 buteleczki i na oczach zdumionych rady rozkopał grób i przekręcił faceta twarzą do dołu. Nie, to jeszcze nie koniec. Minął rok. Na 42 ulicy w Nowym Jorku pękł asfalt. Ze szczeliny zaczął wyrastać penis, który rósł bardzo szybko i żadne środki chemiczne ani działania polegające na obcinaniu tego już nic nie dawały. Rada miejska z burmistrzem na czele byłaby silna. Wyznaczono wysoką nagrodę dla tego, który zaradzi zaistniałej sytuacji. Po paru dniach do burmistrza zgłosił się stary Turek i powiedział: dam sobie z tym radę, ale chcę dostać dzierżawę na 99 lat, teren w promieniu 20 metrów od epicentrum. Jeśli sobie poradzisz, krzyknął burmistrz, to dostaniesz to miejsce nawet na 300 lat. Podpisali stosowne umowy i od tego czasu na 42 ulicy w Nowym Jorku sprzedają najlepszy turecki kebab na świecie. Prawda, że obrzydliwy? Powiedzcie, że obrzydliwy. Jak was nie rusza, to ja nie wiem, kim wy jesteście. Nie wiem, czy chcę dalej dla was nadawać. Powiedzcie, że był obrzydliwy. Powiedzcie. Dobrze? Stefan mówi, żebym powtórzyła zagadkę. Okej, to zaraz. Już będzie. Nie chodzi o to, że straszny lukszmar, tylko że obrzydliwy. Luny się pyta, skąd mam ten kawał. Nie wiem, siedzi tam. Siedzi. Dobrze, to ja teraz znajdę jeszcze moją zagadkę raz jeszcze, bo już ją zamkłam tutaj. I to będzie wasza ostatnia szansa, żeby odpowiedzieć na pytanie. Jeśli kudłaty jest, to kudłaty nie odpowiada, bo on to zgadł. Zgadł szybciej ode mnie. bo ja to usłyszałam zupełnym przypadkiem, później szukałam, bo mi się strasznie spodobało i dopiero wtedy doszłam do tego, co, jak i gdzie i z kim. Jeszcze zanim zagadkę, to mam prywatną sprawę. Był dzisiaj u mnie super fajny kominiarz. I wszystko byłoby fajnie, gdyby nie fakt, że po mojej przebudowie mieszkania znalazł błąd techniczny, a mianowicie kazał mi w ścianie, której ja bardzo nie chcę ruszać, zrobić wentylację. I ja sobie wpadłam na pomysł, że zamiast rozwalać sobie pół mieszkania, to zrobię sobie... wywietrzniki w oknach. Ja bym teraz chciała, żeby żeby może ktoś z was, kto się trochę na tym zna, powiedział mi, czy to jest dobre rozwiązanie, czy takie wywietrzniki da się założyć na okna, które już są. I chyba wszystko. Póki co. Tak. A i może, no, czy to jest akceptowalne przez od guzików, co ja mówiłam, a przez kominiarzy, jak przychodzą. A fajny był taki, pogadaliśmy sobie o Paryżu, wiesz, Izeris, bo ja mam kuchnię zrobioną w stylu retro, w ogóle co, kuchnię z salonem, mam retro i między innymi mam kafelki z Paryża, takie tam zwierzały, live w ogóle, no i on tak się zachwycił strasznie tym i zaczęliśmy tam rozmawiać ogólnie o podróżach na świecie. Opowiadał mi, jak był tam w Paryżu. No, fajne, takie fajne. I strasznie bym sobie chciała zrobić tą przeróbkę tej kuchni, żeby już się więcej nie czepiał, bo on też chyba za to odpowiada, tak? Ale nie chciałabym sobie rozwalać całego mieszkania, co jest zrozumiałe, bo dopiero co udało mi się skończyć. Jakby pierwszy etap tego, czy tam drugi etap tego remontu, tak? I bardzo, bardzo, bardzo byłabym niezadowolona, gdyby kazano mi to zrobić raz jeszcze. No dobrze, to wysłuchajmy piosenki raz jeszcze i opowiedzcie mi, o jakim kraju mówi. Przepraszam za to, że śpiewałam, ale to jest silniejsze ode mnie. Nie pytam o tytuł, pytam, o jakim kraju jest ta piosenka. Zresztą jak powiecie tytuł, albo jak powiecie, z jakiego musicalu jest, albo w ogóle cokolwiek, to już jak będziecie wiedzieć, to was przybliży do tego, o jakim kraju jest mowa. Nie. Nie jest ani o Ukrainie, nie jest o USA, o USSR też nie jest, o Peru też nie jest. Nie jest o Rosji, nie jest o Izraelu. Tam ktoś pisał, że pewnie jest o Izraelu. Nie jest o Izraelu. Szatan pisał, że o Izraelu. Nie, nie jest o Izraelu. No... To może jakieś podpowiedzi? Jest w miarę blisko stąd. Nie jest o Argentynie, nie. Nie jest o Francji, nie jest o Brazylii. Musical Chess. Tak. Luny dobrze mówi. Nie jest o Polsce, zdecydowanie nie jest o Polsce. Nie śpiewałabym tego z taką pasją, gdyby to było o Polsce. Nie. I teraz, po tym, jak już wiecie, z jakiego to jest musicalu, to sobie możecie ustalić, o jakim kraju to jest. Dwie odpowiedzi zaakceptuję, ponieważ zdecydowanie nie o Czechach, Izeris. Ponieważ dwie odpowiedzi mogą być tutaj poprawne. Ja myślę, że nawet autor tej piosenki nie do końca chyba wiedział, o czym dokładnie pisze. Nie są to Włochy. Nie. Estonia, Litwa, Białoruś. Nie. Jan, no wpiszcie sobie, macie komputery przed sobą. Mówią z akcentem. Nie są to Węgry. Mówią w języku angielskim, ale nie tylko. Nie jest to Austria. I mówią z fajnym akcentem. I w większości są zgrabni. A dziewczyny całkiem ładne, chociaż to tam kwestia... nie jest to Irlandia, ale jest już bardzo, bardzo blisko. Bardzo blisko. Blisko od Irlandii, Stefanie. Austria nie jest blisko od Irlandii. Monako też to nie jest. No i nie jest to UK, ale to już jest bliziutko, bliziutko... Szkocja! Tak! Brawo dla Stefana! Brawo, brawo, brawo! Stefan coś wygrał. Chyba już po raz kolejny wygrał. O, teraz tu nagle wszyscy, że Szkocja i Szkocja i wszyscy wiedzą, że Szkocja. Tak. Więc chodziło o Szkocję oczywiście. Na koniec puszczę jeszcze tę piosenkę w całości, bo to było w wykonaniu Jaya jakiegoś tam, który wygrał Mam Talent w wersję brytyjską. Nie uważam, że on jest jakiś w ogóle super taki, no w sensie, że ma super głos, nie? Ale jest przystojny i super go zrobili i ma super akcent i no, no i fajnie, fajnie. No i fajnie w ogóle Jay jest, tak, tak. Ach, no, dobrze. To Stefan, weź, że się tam przypomni. Ja się zastanowię, co ci wysłać. A może weź, powiedz, co ty byś chciał. Tylko nie pieniądze. Książkę moją? Ale moja książka nie jest jeszcze napisana. Ale właściwie, dobra, dobra. Jak już to napiszę, to książkę, to ona jest twoja. Tu jesteśmy dogadani w takim razie, że pierwszy egzemplarz w ogóle, jaki zejdzie z taśmy, z moim autografem i odciskiem ust, takim będzie, to pójdzie właśnie do Stefana wtedy. I Zeris mówi, że loda snickersowego na pocieszenie. No, a ja? Gdzie jest dla mnie lód snickersowy? Już wieki nie widziałam lodów snickersowych w Polsce. Był taki etap, że tu było, a później już nie było. O. I to by było tyle. Idę złapać szczury do klatki, bo już pewnie wyjadły mi pół mieszkania. Sobie biegały. Cieszę się, cieszę. I Zeris mówi, że na pocieszenie jest kebab z Nowego Jorku. Z ulicy 42. Dobre, dobre. Moja kobieta żółwik. I to był żółwik. W wykonaniu moim i Zeris. Dobrze. Całkiem fajnie dzisiaj ta audycja poszła. Byłam wezwana, a tu proszę, proszę. Masa ludzi mnie słucha i mnie wspiera. Czy to nie jest fantastyczne? Dobrze. Znajdę sobie teraz tutaj jeszcze w oryginale z tego... w oryginale z tą całą piosenkę. Uważam, że Jay zaśpiewał to dużo lepiej, z dużo większą pasją niż ten pan... który to śpiewał w oryginale, ale no nie wszystko można mieć, oczywiście. A ciekawe, skąd Luna wiedziała? Skąd Luny wiedziałaś, że to jest z tego? Przyznam, że o ile tam na Wyspach Brytyjskich jest to masakrycznie znane, no chyba nie ma osoby, która by tego nie znała, Tak w Polsce no nie bardzo, nie bardzo. Więc ja jestem bardzo ciekawa. Skąd ty to wiedziałaś? Gdzie ty tu jesteś? O, tutaj. Dobrze. To ja się już z wami żegnam. Bardzo mi było miło. 23 października, dzień po moich urodzinach, spędzać ten dzień z wami wieczorkiem. Po miłej wizycie. No i znowu zapominałam. Kominiarza. Zastanówcie się nad tymi wywiecznikami, popytajcie znajomych i znajomych znajomych, co oni na ten temat myślą i czy to jest rozwiązanie, bo jestem bardzo ciekawa. I do usłyszenia za tydzień w takim razie. Mówiła Becia, a to był prawniczek w radiu.